Zatytułowałam to słowo w tym celu, czuwajcie z całą wytrwałością, musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili. Kiedy mówiłam słowo zaraz po Nowym Roku, to tata bardzo mocno mi wkładał w serce, żeby wam przypomnieć, że to jest czas wyposażenia, tak? Że oprócz tych rzeczy, które się wydarzają, czyli dalej idziemy w kierunku powrotu do domu ojca, do bliskości z nim, do bycia z nim, ale też wchodzimy w takie miejsce wyposażenia, abyśmy się mogli ostać w tym momencie, kiedy nieprzyjaciel atakuje, kiedy przychodzą złe rzeczy. I skończyłam mówić na Efezjan 6:10-19, tam jest taki fragment: w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile, włóżcie na siebie całą pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, walczymy ze zwierzchnościami, z władcami zarządzającymi ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełnię zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili, jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości, na piersiach obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym i za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. I wiecie, ten fragment nam bardzo dużo mówi o naszym przygotowaniu i mówi o tym, że żeby podjąć bitwę, musimy być gotowi. Żeby podjąć bitwę, powinniśmy mieć wszystkie rzeczy, które na tą bitwę są potrzebne, tak? Nie tylko dwa nagie miecze, jak na bitwie pod Grunwaldem, tak? Ale wszystkie rzeczy, które nam się mogą przydać ze względu na to, co będziemy mieli, tak? Czyli wiecie, my już od dawna mówimy, szczególnie na Wiatrołapach, o czasie armii, mówimy o tym, że to już jest troszeczkę inny czas niż był kiedyś, że to jest czas, w którym każdy z nas powinien mieć ten kontakt z Panem Bogiem, mieć ten kontakt z Nim, słyszeć od Niego, i to jest też taki czas, w którym jakby wchodzimy w taką odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem do wyznaczenia naszego powołania. Czyli rozróżniamy pomiędzy czasem generałów, który już się skończył, i czasem armii, w którym my dzisiaj żyjemy. Coś tacy smutni jesteście, zamarzliście tam po drugiej stronie. Weźcie się pouśmiechajcie trochę. Okej, dobra, jesteście. Okej. I wiecie, i dzisiaj chciałam powiedzieć o takich, przede wszystkim tym, od czego ta nasza zbroja zależy, ale chciałam też powiedzieć o takich atakach żądeł, na które musimy zwrócić uwagę w dzisiejszym czasie, żebyśmy nie dali się diabłu ograć. Tak? Ja mam taką zasadę, że jak widzę, że już druga rzecz się wali pod rząd, tak? To zwracam uwagę, mam taki alert, coś się dzieje. Tak? To jest takie moje naturalne, wyćwiczone od lat w moim chrześcijańskim życiu, że jeżeli widzę, że dwie rzeczy pod rząd się już zdarzą, to wątpię, żeby to był przypadek. Takie negatywne, takie nieprzyjemne, tak? Że widzę, że to już jest jakiś rodzaj ataku. Ale zacznijmy od początku, tak? Chciałam się dzisiaj skupić w tym początku na tym, na pasie prawdy, tak? I widzisz, pas jest taką mało widoczną częścią ekwipunku, tak? Do którego przytoczona jest nasza osobista broń, tak? Czyli miecz. Przynajmniej tak było kiedyś, żołnierz tam miał swój osobisty miecz, pewnie jakiś sztylet jeszcze do takiej walki, jak ktoś podchodził do niego bliżej, tak? I wiecie, to była taka część zbroi legionistów, tak jak wyczytałam sobie, która dała wielkie poczucie wartości i siły temu, który miał. Jak już dostawał, był, nawet się mówiło, pasowanie na rycerza, tak? Oczywiście wtedy on był pasowany, nie pasowany, tak? Ale to było takie coś, co mu pokazywało, że on ma miejsce, gdzie ma przyczepiony miecz, gdzie ma przyczepione rzeczy, które są mu potrzebne. I co jest ciekawe, że jeżeli taki człowiek był brany do niewoli, to ściągano mu pas. tak? Czyli pozbawiano go tej pewności, którą miał, czyli tej możliwości przyczepienia broni tam, gdzie mógł ją przyczepić, tak? Czyli taki żołnierz bez pasa to właściwie był taki eks-żołnierz. I my skupiamy się na pewnych rzeczach, które w tej zbroi powinny być. Wiemy o tym, że potrzebna nam jest przyłbica zbawienia, tak? Bo to jest coś, co świadczy o tym, że możemy w ogóle walczyć. Potrzebujemy miecza ducha, tak? Potrzebujemy tarczy wiary. My jakby te rzeczy wiemy. Ale jakby mało zwracamy uwagę na pas, który jest dosyć istotną częścią tej zbroi, bo pas jest pasem prawdy, tak? I tak jest on tutaj nazwany, tak? Czyli ja bym podzieliła tą prawdę, pasu prawdy, tak? Na takie dwie części. Pierwszą prawdę, która jest częścią tego pasa, to jest Słowo Boże, tak? Słowo Boże jest prawdą. Jest powiedziane w Jana 17:17, uświęćcie ich w prawdzie, Słowo Twoje jest prawdą. Uświęć ich w prawdzie, Twoje Słowo jest prawdą, tak? Czyli Słowo Boże jest prawdą. I teraz w Jana 8:31-32 czytamy, jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Czyli mamy tutaj coś, co nam mówi Słowo Boże o prawdzie. Mówi nam o tym, że jeżeli coś w naszym życiu ma być prawdą, to tą prawdą ma być Słowo Boże. Jest powiedziane, że zostaliśmy wyrwani z modły ducha tego świata, tak, który działa w synach opornych, że mamy zwlekać z siebie starego człowieka wraz z jego uczynkami, mamy zwlekać to stare myślenie, w którym żyliśmy, na konto tego myślenia według Słowa Bożego. Tak? Czyli wszelką myśl mamy poddać w posłuszeństwo Chrystusowi, tak? I myśleć jak Słowo Boże. Ale widzicie, tutaj jest jeszcze druga część prawdy, która jest dosyć istotna, dlatego że prawdą jest również Jezus, albo przede wszystkim jest Jezus, tak? Jezus jest prawdą i poznanie Jego jest poznaniem prawdy, tak? Jest poznaniem prawdy. Jezus mówi o sobie, że to On jest Słowem w Ewangelii Jana 1:1, tak? Tam zaczynamy, Ewangelii Jana 1:1, dobrze. Ewangelii Jana 1:1. Na początku było Słowo, ono było pierwsze u Boga, Bogiem było Słowo, tak? Czyli tą prawdą jest również Jezus i to Jezus jest tym wykładnikiem prawdy, tak? Czyli nawet nie samo Słowo Boże, które jest w Piśmie Świętym, które jest dla nas bardzo ważne, ale również ten, który jest wykładnikiem, albo przede wszystkim ten, który jest wykładnikiem. Czyli to On jest tym, który objawia nam przez Ducha Świętego swoje Słowo, tak? Ile razy, jak byliście, znaczy nie wiem jak wy, ale jak ja byłam krótko nawrócona, to jak czytałam Biblię, to zawsze musiałam prosić Ducha Świętego, żeby mi ją objawiał, bo normalnie nie wiedziałam, o co tam chodzi. A to wymordowanie w Starym Testamencie wszystkich wrogów Izraela to już w ogóle dla mnie było tak niehumanitarne, że ja nie wiedziałam, o co chodzi, tak? Także takie objawienie jest nam potrzebne. Ale widzicie, to objawienie też wynika z tego, że my poznajemy Jezusa jako prawdę. I jeżeli chodzi o badania, to już mówiłam ostatnim razem, badania chrześcijańskie dotyczące tego, kto naprawdę zostaje przy Bogu, wzrasta przy Bogu i naprawdę funkcjonuje z Nim razem dalej, to są właśnie te dwie rzeczy, które najbardziej na to wpływają. Czyli nie nasze działanie, nie inne rzeczy, ale nasze studiowanie Słowa, bycie w Słowie, tak, i nasza relacja z Panem Jezusem, czyli relacja z prawdą. Tak? Czyli jeżeli mówimy, ja mam prawdę, ja znam prawdę, ja wiele razy to słyszę wśród chrześcijan, którzy zaczynają się sprzeczać ze sobą o to, jaka prawda jest istotna, tak? Czyli która część Słowa Bożego jest istotna. Jedni krzyczą miłość, miłość jest najważniejsza, a drudzy mówią, no tak, ale jak w miłości nie powiesz o zbawieniu, no to po co ci ta cała miłość? To ludzie nie będą wiedzieli, czyli my się sprzeczamy o jakąś część prawdy, a powinniśmy się zbliżyć do prawdy, którą jest Jezus, żeby mieć objawienie, jak to wszystko połączyć. Tak? Bo po to Bóg nam to dał, żeby to wszystko było połączone razem. Więc jeżeli popatrzymy na pas prawdy, to jeżeli my go mamy, tak jest powiedziane w Efezjan 6:14, Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak? Ja jestem drogą, ja jestem prawdą. Czyli nie tylko Słowo Boże jest prawdą, ale On jest Słowem, który jest prawdą. Czyli wszystko powstaje przez Niego. Wszystko powstaje przez Niego, który jest Słowem, tak? Objawionym Słowem w nas, tak? I teraz zobaczcie. Dalej poznacie prawdę, jestem teraz w Jana 8, 32-36 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli, jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni. Jezus na to ręczy i zapewniam, każdy kto grzeszy jest niewolnikiem grzechu. Niewolnik opuści kiedyś dom, w którym służy, syn jednak pozostanie w rodzinie na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Tak? Czyli tutaj mamy jeszcze większe powiedzenie tego, że On jest prawdą. Że jeżeli Syn was wyzwoli, będziecie wolni. Jeżeli będziecie synami, tak? Synami tego, który was wyzwolił, zostaniecie w domu Ojca na zawsze. Jeżeli natomiast utkniecie w jakimś miejscu waszego poznania słowa, tak? To być może będziecie tylko niewolnikami. Ale wtedy nie będzie gwarantu, że zostaniecie w domu Ojca na zawsze. I teraz, czyli dlaczego my potrzebujemy tego pasa prawdy, tak? Dlatego przede wszystkim, że prawda daje nam wolność, tak? I ta prawda daje nam cały autorytet wierzącego. Więc widzicie, jeśli my nie mamy objawienia prawdy, to my nawet nie wiemy, jak walczyć i jak stawać w autorytecie wierzącego, tak? My musimy mieć objawienie, jak mamy używać miecza ducha. My musimy mieć objawienie, że nie stracimy zbawienia. Tak? A to objawienie mamy znowu przez poznanie prawdy, przez bycie z prawdą, przez bycie z Jezusem. Ja pamiętam, mówiłam wam to już wiele razy, że swojego czasu bardzo się chlubiłam z tego, że właściwie to ja sama znalazłam Pana Jezusa, chciałam się nawrócić, On mnie nigdy do tego nie zmuszał. Chłopaki byli załamani, że oni mi nie zwiastowali Ewangelii, tylko ja sama ich poprosiłam, czy ja wprosiłam się na spotkanie chrześcijańskie i byłam taka dumna z tego, że ja sama, tak? Ale po jakimś czasie okazało się, że na tyle mało znałam Jezusa, albo raczej go nie znałam w ogóle, że zaczęłam mieć wątpliwości, że może on mnie w ogóle tam nie chce. Może ja się wprosiłam. Tak? A przez to, że byłam grzesznikiem, to było mi łatwo uwierzyć w to, że ja jestem taką, wiecie, tam piąte koło uwozu. I słuchajcie, to przez jakiś czas w moim życiu rzutowało. I gdzieś tam wracało, no ale zobacz, tak? Zobacz, po prostu, no przecież to ty się Panu Bogu wprosiłaś. No i dlatego wielu ludzi, którzy poznaje Boga, na przykład ma taką myśl, że oni jeszcze muszą pewne rzeczy w sobie zmienić. Tak? I dopiero oni wtedy się nawrócą. Ja pamiętam, że jak ja po prostu męczyłam się z tym, że ten Bóg chyba mnie nie chce, że ja jestem przez Niego niechciana. I pamiętam, kiedyś otworzyłam po prostu tak Biblię, na chybił trafił i po prostu tam przeczytałam, że nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Abyście szli i owoc przynosili. I wiedziałam, że to jest Duch Święty, który poprowadził mnie do tego miejsca, że bez względu jak sytuacja wygląda, to prawda jest taka, że On pierwszy nas znalazł, że On pierwszy nas wybrał. Ale to objawienie przyszło do mojego życia, ta wolność do mojego życia przyszła przez to, że poznałam prawdę. Czyli ten pas prawdy, on daje nam wolność i daje nam możliwość chodzenia w autorytecie, rozumienia tego, gdzie zostaliśmy postawieni, tak, że jesteśmy wraz z Chrystusem umieszczeni ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. Tak, my nie jesteśmy na jej wysokości. Ona nie jest ponad nami. My jesteśmy wraz z Chrystusem umieszczeni nad nim, tak? Nad nią. Czyli to oznacza, że to już jest pokonane przez moc krzyża. Czyli my możemy, że tak powiem, zwalczyć to albo przeciwstawić się temu przez to, że Jezus to zwycięstwo już dla nas dokonał. Tak? I to jest też objawienie prawdy. To jest też objawienie tego, kim jest Jezus. I teraz zobaczcie dalej, ale ten pas jest też chodzeniem w prawdzie. Tak? I tu jest, to dlatego powinniśmy, potrzebujemy tego pasa prawdy, bo bardzo ważne dla nas jest, żebyśmy chodzili w prawdzie. I w Efezjan 4, 15, 18 czytamy, przeciwnie zależy mi, żebyście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się coraz bardziej, przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało. Każda Jego część we właściwy siebie sposób połączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. To więc mówię i nalegam w Panu, abyście już nie postępowali, tak jak postępują poganie w próżnych swych dążeniach, pokrętni w swoich pomysłach, dalecy od życia Bożego, przez nieświadomość, która ich zaślepia i przez niewrażliwość ich serca. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa, bo przecież to Jego usłyszeliście i w Nim was pouczono, jako że prawda jest w Chrystusie. Znowu to samo, tak? Ale tutaj zwracamy się bardziej do siebie samych. Czyli nie tylko ten pas prawdy jest takim objawieniem naszej władzy wierzącego, ale również jest objawieniem tego, że ta władza powinna być sprawowana we właściwy sposób. Tak? Że my nie możemy Bożych celów realizować w nieboży sposób. Czyli nawet jak chcemy kogoś nawracać do jakiegoś miejsca, pokazać mu jakieś rzeczy, jeżeli stosujemy do tego potępienie, stosujemy do tego jakieś takie poniżenie go, to nie jest Boży sposób. Ale to rozumiemy wtedy, kiedy naprawdę mamy ten pas prawdy. Ja kiedyś rozmawiałam z taką cudną kobietą, pracuję z różnymi misjonarzami i wiesz, i ona dostała proroctwo o tym, naprawdę było niesamowite, ale miała pewne problemy w życiu, nie? I ja mówię do niej, słuchaj, czy ty widzisz, że to proroctwo jest do ciebie? Ona mówi, no nie. Ja myślałam, że ono jest tam, do tych wszystkich rzeczy. Ja mówię, ja nie przeczę, że jest tam, ale ono jest tu. Ja mówię, czytaj jeszcze raz to, co dostałaś. I ona czyta to wszystko, mówi, faktycznie. To jest teraz do tej mojej sytuacji, w której ja jestem. I zobaczcie, jak często my po prostu dostajemy jakieś słowo i pomijamy w tym słowie siebie. Tak, czyli tak jakbyśmy nie zauważali tego, że to słowo prawdy pierwsze co robi, to ta fala omiata nas. Czyli pokazuje nam rzeczy, które są w nas do zmiany, tak? Czyli zarówno pokazuje nam, że jesteśmy i chodzimy w autorytecie. I nawet jak coś nam nie wychodzi, nawet jak w pewnych rzeczach się pomylimy, to Bóg nie odbiera nam autorytetu. Ale za każdym razem pokazuje nam te miejsca, w których coś jest nie tak, w którym coś jest nie do zmiany, w którym jakieś grzechy w naszym życiu są. I wiesz, ja ostatnio spotykałam się z takim nauczaniem, w którym próbowano ludzi uczyć tego, że muszą nieustannie szukać w sobie grzechów. Tak? I ja wiem, że są ludzie, którzy mają taką potrzebę, żeby to robić. Ale słuchajcie, mnie się wydaje, że właśnie prawda, którą jest Jezus Chrystus, tak, objawiona przez Ducha Świętego, to jest prawda, która w danym momencie objawia nam, co jeszcze my musimy z naszego życia usunąć. I wtedy to przez łaskę po prostu wychodzi. Tak? Natomiast nasze ciągłe próby oczyszczania się, tak, w pewnym momencie stają się cielesną próbą przypodobania się Bogu. Czy chcemy, czy nie chcemy, ale jeżeli ciągle sprawdzamy, czy tu czegoś nie zrobiliśmy, koncentrujemy się na tym, że coś zrobiliśmy, że coś nam nie wyszło, tak, to my nie potrafimy odpuścić, tak jak Bóg nam odpuszcza. Więc jeżeli nasze sumienie funkcjonuje normalnie, bo nosimy pas prawdy, to ten pas prawdy sprawia, że my widzimy, że w czymś przeginamy. Że my widzimy, że nie warto teraz szukać dźbła w oku brata, bo trzeba wyciągnąć belkę ze swojego życia. I co robimy? My ją po prostu wyciągamy. Tak? Czyli przychodzimy do naszej prawdy i mówimy, Panie Jezu, my potrzebujemy Twojej wolności. Ponownie potrzebujemy Twojego uwolnienia. I przychodzi wolność do naszego życia, tak? Czyli te dwie rzeczy, pierwsza związana z tym, że chodzimy w wolności, tak? I chodzimy w autorytecie, to jest dzięki pasowi. A druga, że możemy być oczyszczani od wszelkich rzeczy, które powodują, że diabeł może nas atakować, które powodują, że jesteśmy oddzieleni od Jezusa, albo przynajmniej czujemy się oddzieleni od Jezusa. Bo jest powiedziane, że grzechy są tym, które oddzielają nas, są tym, co oddziela nas od Jezusa. Tak? One powodują, że my czujemy się od Niego oddzieleni. To jest nieprawda, że On jest od nas wtedy oddzielony. On już umarł za nasze grzechy. Nasze grzechy, jak taka wielka kurtyna, spadają pomiędzy nas i Niego i my Go nie widzimy. Ale On już oddał swoje życie za nas. Więc On nie jest od nas oddzielony. To my wtedy po prostu ślepniemy, nie widzimy, nie słyszymy, bo po prostu tak czujemy się winni i tak czujemy się potępieni. Dlatego diabeł uwielbia potępienie. Bo przez to potępienie my przestajemy Boga słyszeć. Albo przestajemy myśleć, że mamy prawo, żeby Go słyszeć. W związku z tym Go nie słyszymy. Okej? Dobra. Czyli jeżeli my chodzimy w pasie prawdy, to jesteśmy też w tym pasie prawdy oczyszczeni od wszelkiej hipokryzji, intrygi, knowania, oszustw, tak? Od gry, w którą diabeł próbuje nas uwikłać. I słuchajcie, to jest bardzo ważne, bo dla Boga nie tylko realizacja Jego celów, no to my w drodze powtarzamy na okrągło, tak? Ale również realizacja Jego celów w Boży sposób jest bardzo istotna, tak? Czyli nie można mówić, że ja tyle chciałem, ale po prostu nie mogłem, bo ludzie mi przeszkodzili. albo ludzie stoją na przeszkodzie, ale zarówno nie można iść po trupach do celu, bo to nie jest Boży sposób działania. Ale to rozumiemy wtedy, kiedy po prostu ten pas prawdy mamy założony i kiedy on działa. On powoduje ucisk na nasze biodra. Tak, nawet jest taki fragment w starych tłumaczeniach, że mamy założyć na nasze biodra umysłu pas prawdy. Nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić, także nie będę się w to wgłębiać, gdzie są te moje biodra umysłu, ale w każdym bądź razie chodzi tutaj o to, że walka toczy się o głowę, tak? Walka toczy się o biodra umysłu w głowie. Okej, dobra, jak ktoś ma dużą wyobraźnię, to może sobie to wyobrazić. Ale w każdym razie, czyli to realizowanie Bożych rzeczy w Boży sposób jest bardzo tutaj istotne, tak? Czyli dobra, o hełmie już powiedziałam, czyli przejdę do drugiej części, która jest istotniejsza. Dobra, czyli ta prawda jest nam potrzebna, żebyśmy rozumieli, co się wokół nas dzieje i żebyśmy jakby za każdym razem, kiedy nie rozumiemy, co jest grane, za każdym razem, kiedy nie rozumiemy jakby co się dzieje, zwracali się do prawdy. Tak? Ta prawda jest nam dostępna. Ona jest nam objawiona. Ona może być zarówno w Słowie Bożym, jak i w naszym spotkaniu z Jezusem. A najlepiej, żeby była w obydwóch. I teraz widzicie, w dzisiejszym czasie żyjemy w takim miejscu, w którym, tak jak już mówiliśmy, nasze przeciwstawianie złu jest bardzo ważne, tak? Ale musimy też nauczyć się czegoś takiego, jak zauważanie tego, że jesteśmy pod atakiem nieprzyjaciela. Czyli zauważanie tego, że na przykład przychodzi jakiś atak na nasze życie, tak? I ta prawda, bycie w tej prawdzie, ona nam w tym pomaga. Ale zobaczcie, ja zauważam, że w dzisiejszym czasie bardzo mocno te ataki złego przychodzą przez tak zwane żądła. Ja o tym uczę na szkołach proroczych już na tym drugim roku, ale wiesz, te ataki, one mogą być spowodowane na przykład naszym osłabnięciem, czyli tego, że tym, że nie używamy tarczy. Zobaczcie, ile jest takich momentów, w których my nie nosimy tarczy wiary. Najprostszy? Idziemy do znajomych. Kto przy znajomych nosi tarczę wiary? Zostawia się ją w przedpokoju, nie? I nagle z kimś rozmawiasz, on jest miły, ale nagle dostajesz obuchem w głowę i myślisz sobie, co to jest? Przecież to mój znajomy. A on miał akurat zły czas i coś tam szczelił, tak? Ale jeżeli masz tarczę wiary ze sobą, to nie zostaniesz czymś takim. Tak? Idziesz na jakieś spotkanie chrześcijańskie. Nie spodziewasz się tam, że dostaniesz potępieniem. No ale Boże aniołowie sieją ziarno, sieją zboże. Diabeł też sieje konkol. Jak masz tam jakieś zranienie, on tam bardzo chętnie coś wyrzuci. I nagle czujesz potępienie. Tak? Także to się może znaleźć w każdej sytuacji, w każdym momencie. Słuchajcie, siedzisz w domu ze swoim mężem, tak? I nagle po prostu jest taka rozmowa i ta rozmowa zaczyna przybierać charakter wrrr, tak? Jakbyś nosił tarczę wiary, nie wszedłbyś w taką rozmowę, nie wszedłbyś w takie miejsca, okej? I teraz zobaczcie, czyli jeżeli my jesteśmy odsłonięci, czyli my w takim momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, nie zauważamy, co się dzieje, tak? Czyli my pytamy, Panie Jezu, coś tu jest nie tak w tej rozmowie. Coś mi tu nie pasuje. Czyli my tak jakby zakładamy, że diabeł, on nie może mówić do mnie w moim domu. Co więcej, zakładamy, że diabeł nie może mówić do mnie w snach. Otóż widzicie, władze poznawcze, które są wyćwiczone, one rozróżniają, tak? Rozróżniają pomiędzy dobrem a złym. I jest nam powiedziane, że mamy badać duchy i nie każdemu duchowi wierzyć, tak? Czyli ten zły, nasz przeciwnik, może przemawiać przez różnych ludzi, nawet tych, którzy są blisko nas, tak? I to nie dlatego, że oni chcą coś zrobić, ale nieopatrznie zaczynają mówić o czymś, co jest naszą bolączką, co nas dotyka, tak? Nawet w małżeństwach nagle ktoś zaczyna mówić coś, tak? Na przykład ja mówię do mojego męża, ciągle nie mamy zrobionego tego kranu. Mój mąż do mnie mówi, wszyscy już nauczyli się z tym kranem sobie radzić, tylko ty nie. Ja mówię, mój syn też nie. On taki od razu gorącą wodę leje, nie? I ja po prostu mówię, ale ja chcę mieć ten kran. I ja nawet nie zauważam tego, że mój mąż po prostu czuje się wtedy, znowu czegoś nie zrobiłem. Znowu zawaliłem. Znowu nie tak, tak? Ja jestem w tym, że ja chcę mieć kran. Ja nie chcę się w końcu parzyć tą wodą. I jeszcze płacić za śmieci, bo tyle wody zużywam. Tak. A on mówi, a do niego przychodzi myśl, ciągle nawalam. I on zaczyna mi mówić, wiem, jestem do niczego, nic nie umiem zrobić. A ja mówię, to tylko kran! 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 Tak? A propos, to jest pierwsze słowo, którego nauczyła się moja córka. Nie było to mamusia i tatuś, tylko mieszkaliśmy w wynajętym mieszkaniu. Po prostu był taki prysznic, znaczy taka wanna, po prostu ze starymi takimi sprzętami. Ja dlatego nie lubię tych kranów takich nawalających. I ja włączałam wodę, żeby dzieci się wykąpać i nagle szczelił kran i woda leciała wszystko, wszędzie. Myśmy najpierw rzucali szmaty. Oliwka stała taka... Ja chyba wtedy półtorej roczku, nie? I ja po prostu w pewnym momencie zobaczyłam, że my biegamy z tymi szmatami, ona jest tak przerażona. Była pod atakiem demonicznym, więc wzięłam ją na ręce, Marek dalej biegał sam, ja mówię, to tylko kran! I moje dziecko, kran! Kran! I wypowiedziała swoje pierwsze słowo. Wiesz, więc wiele razy jest coś takiego, że my jesteśmy w jakimś swoim miejscu, coś się dzieje w naszym życiu, tak? I do tej pory żałuję, że to nie była mama. W każdym bądź razie jesteśmy w jakimś takim miejscu, że nie zauważamy tego, że ta tarcza wiary by się przydała. Że to, co jest mówione o jakiejś potrzebie, ale to nie jest mówione o nas. My to tak łatwo odnosimy do nas samych, tak? Do takiej krytyki nas, krytyki w ogóle całego naszego życia. Ale teraz zobaczcie, jeżeli jesteśmy odsłonięci, ale również jeżeli zlekceważymy to, że żyjemy w czasie wojny. I to jest coś, co jest, słuchajcie, bardzo trudne, bo jeżeli o coś walczysz bardzo długo i to jest na przykład związane z czyimś zdrowiem, albo jeżeli jesteś już rok w pandemii, to nawet jak miałeś takie coś, że zacząłeś się modlić codziennie, czytałeś słowo, nałożyłeś sobie pewną dyscyplinę, to w pewnym momencie w tej pandemii zachowujesz się dokładnie tak jak Dawid, kiedy nie poszedł na wojnę. Tak? Czyli chodzisz sobie po dachu i myślisz sobie, może dzisiaj nic się nie stanie, w sumie nie ma tu nikogo, kto choruje na COVID, jestem sam na swoich polach, oglądę sobie Netflix. Ale nagle się okazuje, że już tydzień czasu siedzisz na tym Netflixie, tak? Czyli jest takie coś i dlaczego to się dzieje? Dlatego, że jesteśmy przemęczeni, że jakby na wojnie człowiek jest przemęczony. Tak? I jak bierze udział w bitwie za bitwą, to w pewnym momencie on nie zauważa, że po prostu coś się dzieje, tak? Coś jest nie tak. I tutaj jak rozmawiam z ludźmi, tak, w tych wywiadach rozmawiamy, tak, czy pytamy ich, oni powtarzają, nawet ci, których jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy, że oni zauważyli, że oni byli w jakimś szaleńczym biegu. Tak, że tak ich to życie pochłonęło, praca, inne rzeczy i w ogóle, że zapomnieli gdzieś jeszcze o tym takim, wiesz, spotkaniu z Bogiem i o tym, że coś tutaj w tym muszą zrobić, tak? Czyli to jest dla nas łatwe zapomnieć w zabieganiu, że jesteśmy na wojnie, w zabieganiu życiem, w zabieganiu innymi rzeczami. Wiecie, ludzie jak się zakochają, też zapominają, że są na wojnie, tak? Lub jak jesteśmy chorzy i przemęczeni, też po prostu nie mamy siły, tak? I to są takie momenty, w których jakieś żądło może nam być wbite, tak? Może też być spowodowane z zasadzkami, tak? Ptasznik patrzy, obserwuje i robi pułapkę, w którą nas chce zapędzić, tak? To jest tak, jak mamy fragment, w którym mówi, że lew chodzi około, jak lew ryczący, patrząc, kogo może pożreć, tak? Czyli on obserwuje nasz sposób życia, nasze funkcjonowanie, tak? I w pewnym momencie zakłada gdzieś pułapkę, po to, żebyśmy w nią wpadli, tak? Może ten atak być też spowodowany tym, że jest dużo wypowiedzianych złych słów a propos nas. Złych słów innych ludzi, słów przekleństw, ale również bezprawnych modlitw, łamiących wolę człowieka, tak? Modlitw zemsty albo modlitw przymuszenia do zmiany decyzji. To są tak zwane białe czary chrześcijańskie, tak? I w końcu mogą być związane bezpośrednio z czarami, tak? Czyli z atakiem czarów na nasze życie. I to jest bardzo trudne. My nie zauważamy tego, że my chrześcijanie potrafimy też sobie wbijać żądła. Potrafimy mówić do ludzi złe rzeczy i tak jak kiedyś mówiłam wam, chyba ostatnio mówiłam to, tak? O pacie Holoranie. jak opowiadał, jak miał wizję aniołów, którzy zapisują wszystko, co ludzie mówią. I prorok przyjeżdżał wieczernie, go zapraszał przez jakiś czas. I on miał dużo takich objawień anielskich i opowiadał, że widział aniołów, którzy chodzą z takim niebieskim długopisem i zapisują wszystko, co człowiek mówi, tak, z dobrych rzeczy. Zapisują błogosławieństwa nad jego życiem. Ale mówił, że też do niektórych ludzi podchodziła taka czarna postać, która wszystko zapisywała czarnym długopisem. I mówi, to były słowa, które on wypowiadał sam źle o sobie, ale też które wypowiadał źle o innych ludziach. Mówi, to były słowa, które później miały być użyte w sądzie przeciwko temu człowiekowi. I ja pamiętam, że wtedy do mnie przyszło pierwszy raz to objawienie, czyli że ja mogę być też oskarżana nie tylko za to, co zrobiłam przez diabła, tak, ale również za to, co nie zrobiłam, ale ludzie myślą, że zrobiłam. Tak? Czyli jeżeli ja wypowiadam złe słowa, znaczy a propos kogoś z was, tak? Bo jestem zraniona, ale to jest nieprawda, ponieważ wy nie chcieliście mnie zranić, tak? To ja wypowiadam pewne słowa, które nieprzyjaciel może użyć przeciwko wam w sądzie. Tak? Czyli tutaj wchodzi wszelkie potępienie, wszelkie rzeczy związane z tym, że całe społeczności się rozpadają. Kiedy my wypowiadamy mnóstwo słów i wtedy w Kościele zaczyna funkcjonować coś takiego jak czary. Tak? Ja obecnie jestem zaangażowana w kilka takich społeczności, gdzie tak się zadziało, że ludzie weszli w takie mówienie o sobie. Tak? Tam były faktyczne zranienia, ale później to już było zranienia samym mówieniem o mówieniu. Jeżeli my do tego jeszcze uruchomimy nasze modlitwy, słuchajcie, o zmianę jakiegoś człowieka, to my naprawdę jesteśmy w stanie złamać życie tego człowieka. Bo nam się wydaje, i tutaj wchodzi słowo prawda, bo nam się wydaje, że prawda wygląda tak. I nam się wydaje, że ten człowiek powinien zachowywać się tak i robić tak. I w tym momencie robimy coś, czego nigdy nie powinniśmy zrobić. Używamy słów do niecnych rzeczy. Czyli zaczynamy realizować być może Boży plan, bo jeżeli na przykład modlimy się o czyjeś zbawienie, to na pewno, ale sposób nie Boży. Tak, bo Bóg nigdy nie łamie woli człowieka. Bóg nie zatrzymuje go, aby czegoś nie zrobił. Bóg mu objawia, że to, co robi, jest złe. Ale on go nie zatrzymuje. Tak, Bóg nieraz objawia mu to kilka razy, żeby go zatrzymać. Ale on nie łamie jego woli. Tak? Natomiast diabeł robi to nieustannie. Dlatego musimy być bardzo mądrzy w naszych modlitwach, aby użyć właściwej broni, kiedy o kogoś walczymy, tak? Albo użyć właściwych słów, kiedy ktoś nam podpadł. I moje pytanie do was, kochani, jest, czy ktoś wam podpadł w tym tygodniu? Pomachajcie do mnie, jeżeli ktoś wam podpadł. Okej, dzięki. Dzięki tym prawdomównym. Okej? Czyli jeżeli ktoś nam podpadł, nam różne słowa cisną się do głowy, tak? Wiesz, ja po prostu mam kilka takich barier porobionych, że ponieważ bardzo mi zależy na ludzkim życiu, to wiem, że szczególnie jako prorok nie mogę wypowiadać złych rzeczy. Bo później nieraz widzę, że one się dzieją. Ale ostatnio rozmawiałam z pewną osobą, bardzo dla mnie cenną, tak, którą pokazuję jej różne rzeczy, tak, i ona mówi do mnie, wiesz co, miałam objawienie od Boga, że takie rzeczy się zdarzą w mojej społeczności. I one się zdarzyły. A ja mówię, jakie to były rzeczy? Ona mówi, no, pożarli się ze sobą i osoby odeszły. I później mówi do mnie, i to się zdarzyło kilka razy. Później po prostu znowu modliłam się i wiedziałam, że stanie się to i to. I ja mówię, i co się stało? I ona mówi, no stało się to, co Bóg mi objawił. I ja do niej mówię, wiesz co, mam duże wątpliwości, czy Bóg ci to objawił. Czy nie objawił ci tego diabeł i czy ty nie stanęłaś z nim w zgodzie co do tego, co się dzieje? Mówię, ale mogło być również tak, że Bóg ci to objawił. Ale objawił ci, że taka jest zasadzka nieprzyjaciela i ty powinnaś się modlić, żeby ona była zatrzymana. A ty czekałaś, aż stanie się to, co widzisz. I to jest właśnie nasze poznanie prawdy, które wynika z poznania słowa bez objawienia Bożego. Dlatego, że Jezus nie działa w ten sposób, że objawia nam rzeczy, żebyśmy czekali i patrzyli, jak one się wydarzą. Ale abyśmy stanęli przeciwko, żebyśmy byli tymi, którzy się wstawiają za braćmi, żebyśmy tych, którym coś zagraża, odcięli. I wiesz, ja się tego uczyłam naprawdę, że tak powiem, na własnym tyłku. Chyba to nie jest brzydkie słowo, nie? W każdym bądź razie pamiętam, jak miałam taki żal do jednego człowieka, po prostu taki żal, on mnie tak zranił, ja tak starałam się to zatrzymać, a on powiększał to zranienie. Później zaczął ranić również innych ludzi, tak? Ja w końcu stanęłam przed Panem Bogiem i mówię do Niego, Boże, czy Ty widzisz, co ten człowiek zrobił? Czy Ty widzisz, jak on potwornie postąpił? Jak wykorzystał po prostu to, co miał, wykorzystał słowa, wykorzystał moje upadki, wykorzystał innych ludzi i zaczął takie rzeczy robić. Ja mówię, jakby mnie poranił, ale on poranił innych. To już jest czwarta społeczność. I wtedy przyszedł do mnie Pan Jezus z takim wielkim kielichem. Podał mi ten kielich i powiedział do mnie, popatrz, kielich goryczy już jest pełny. I naprawdę ten menisk w tym kielichu był taki, wiecie, taki już wychylony, tak? I mówi do mnie tak, jesteś pewna. Daję ci teraz prawo w twoje ręce, abyś dodała tą jedną kroplę. I wtedy szara goryczy się przeleje. Ja się przeraziłam. Słuchajcie, wszystko mi przeszło. Wszystko mi przeszło. Pomyślałam sobie, nie. W końcu on jest zbawiony. Być może on robi różne rzeczy, ale ja nie jestem sędzią mojego brata. Tak? Ja mogę zrobić porządek ze swoim sercem, ponieważ zostałam zraniona. Mogę ci się odsunąć, ale ja nie jestem powołana do tego, żeby jego osądzić. Co więcej, ja przechodzę dalej w tym, bo ja nie tylko nie chcę osądzić, ale ja nie chcę, żeby Bóg go osądził, bo my często mówimy, o Boże, ja go nie osądzę, ale ty bądź sędzią sprawiedliwym. I ja się tak modliłam o tego człowieka do Boga. Wiesz, i Bóg mi pokazał, chcesz, żebym ja był sędzią. Ale Bóg się posunął dalej i mówi do mnie, nie chcesz, żebym ja był sędzią, ale czy jesteś gotowa mu błogosławić? Tak! Ponieważ nie chcę, żeby ta szala goryczy przelała się w jego życiu. Ponieważ widziałam, jak upadają odstępcy i widziałam, jak kiedyś upadł on. I wiem, że jeżeli drugi raz to zrobi, to się nie podniesie. Więc chcę stanąć z Tobą, który jesteś w prawdzie, w objawieniu, które Ty mi dajesz i chcę wołać, abyś Ty błogosławił tego człowieka. Również objawieniem Twojej prawdy. Zobacz, jak często my tak powinniśmy stawać za naszymi bliskimi. Za naszymi mężami, za naszymi żonami, za naszymi przyjaciółmi. Powinniśmy wypowiadać słowa błogosławieństwa. Ale widzę, że piszę swoje kazanie, ale wrócę do tego wcześniej napisanego. Czyli my musimy widzieć, że my możemy zacząć wbijać komuś żądło poprzez nasze modlitwy i nasze słowa. Tak? I możemy powodować, że życie czyjegoś człowieka staje się naprawdę coraz trudniejsze. I my jeszcze myślimy, no tak? Ja się ciągle o niego modlę? A on ciągle jest odstępcą? To ja się nie dziwię, że takie złe rzeczy jemu się w życiu przydarzają. A twój dar rozeznania, kochany, nie działa we właściwy sposób. Powinieneś wiedzieć, że Bóg przygarnia tych, którzy są odstępcami. Że Bóg zawsze przygarnie marnotrawnego syna, że zawsze się nad nim pochyli, jakikolwiek on by był. Więc po co rozpamiętywać jego grzechy? Po co je wymieniać? Po co na okrągło się w tym babrać? Coś ostatnio musiałam zrobić takiego. Musiałam wysłuchać... A, byłam na jakimś takim spotkaniu, takim, wiesz, dla psychoterapeutów. I musiałam wysłuchać różnych rzeczy, których doświadczają ofiary w kościele. No, mamy takie szkolenia. I wiecie co? Skończyło to szkolenie się. Ja tak usiadłam i mówię, ale się czuję brudna. Ale to było okropne. Wysłuchałam tych wszystkich rzeczy, wiecie, to tak jak, wiesz, oglądałeś pewnie, oglądaliście film Siekielskiego, nie? Fajny był, nie? Okropny! Przecież to było straszne. To było potworne. Rozumiecie? I kiedy my babramy się w czyich grzechach i jeszcze je wyciągamy, to my tym bardziej diabłu dajemy możliwość działania poprzez to, co my robimy. Tak? Dlaczego? Bo my wołamy o sprawiedliwość. My wołamy do Boga o sprawiedliwość. O sprawiedliwość. Tak? Dlatego Job, kiedy był przed Bogiem i diabeł stawiał się, musiał się stawiać, to Bóg mówił, widziałeś mojego syna Joba? A diabeł mówi, ale ty mu błogosławisz. I dlatego on jest z tobą. I uderzył w jego dzieci. Dlaczego? Bo one nie żyły z Bogiem, były daleko od Boga. A co robił Job? Job nieustannie składał ofiary, że gdyby jego dzieci zgrzeszyły, to żeby nic im się nie stało. Czyli Job nie pouczał swoich dzieci, nie pomagał ich, ale składał za nie ofiary. Znowu, nie takie przełożenie. Dobrze, ale wróćmy teraz do ataków nieprzyjaciela. One występuje jako seria ukąszeń. Może czytaliście kiedyś Ricka Joynera, on o tym wspominał. To są rzeczy, które bardzo mi w życiu pomagają, więc dlatego postanowiłam do nich wrócić. Tak, po tych wszystkich objawieniach właśnie tych przelanych menisków i tych ludzi, którzy modlą się z darem rozeznania. Myślę, że to jest dla nas w dzisiejszym czasie zamieszania po prostu taka wytyczna tego, jak działać. Tak? Czyli ataki następują poprzez ukąszenia, taką serię, jedne po drugich. I kolejne uderzenia mają na celu uderzenie dokładnie w to samo miejsce, tak? Dlatego, że to miejsce już jest osłabione. Tak? W ten sposób, że żądła nakładają się na siebie aż do momentu, w którym jest złożona taka suma, która da nam osiągnąć cel. I tutaj kłania się fragment, który mówi o tym, że diabeł przychodzi, żeby kraść, zażynać i wytracać. Czyli proces działania nieprzyjaciela, on nie jest tylko po to, żeby cię ukuć. On jest po to, żeby cię zabić. Tak? Czyli jeżeli widzisz w sobie działanie nieprzyjaciela, to nie jest tylko, żeby cię pognębić. To jest po to, żeby cię zniszczyć. Więc jeżeli on zaczyna w tobie złe dzieło, tak? To on będzie chciał je skończyć. Czyli jeżeli masz już na sobie ukąszenie, tak, my w uzdrowieniu wewnętrznym mówimy, że to są takie cegły zranień, z których w pewnym momencie złoży się cała taka twierdza albo zamek nieprzyjaciela, tak? Czyli proces działania nieprzyjaciela jest odwrotnym procesem do działania Boga. Czyli Bóg przychodzi, żebyśmy mieli życie i obfitowali, a diabeł przychodzi, kradnie, zażyna i wytraca. Czyli jeżeli już widzisz jakieś ukąszenia, to powinieneś zrobić z nimi porządek, bo jesteś narażony. Tak? One już w twoim życiu działają. I teraz zobaczcie. Najczęściej one pojawiają się w takiej kolejności, ale to się może zmieniać. Przychodzi zniechęcenie, zamieszanie, depresja, ja bym bardziej to chyba nazwała opresją, utrata wizji, dezorientacja, wycofanie, rozpacz, klęska. Tak? I teraz widzicie, jeżeli nie zauważymy, to może być tak jak w wypadku Eliasza, który w pewnym momencie kompletnie zrezygnował ze swojej służby i zaczął uciekać. Tak, my patrzymy na niego i zastanawiamy, co się stało, ale to było zderzenie się z tymi wszystkimi rzeczami po kolei. Tak? Eliasz po prostu dokonał wielkiego zwycięstwa, ale później się okazało, że tych ataków dookoła było na tyle dużo, chyba mikrofon przestał działać. Czyli jeżeli będziemy lekceważyć pojedyncze ukąszenia, to tak naprawdę w pewnym momencie one mogą się stać jak twierdze w naszym życiu. Czyli może się nagle okazać, że naprawdę jest z czymś nam trudno już sobie poradzić. Tak? Na przykład z lękiem. Lęk za lękiem, lęk za lękiem. Pozwalamy sobie na ten lęk, tak? I w pewnym momencie już naprawdę widzimy, że ten lęk jest dla nas paraliżujący, tak? Czyli pierwsze mamy zniechęcenie. Tak? Myślę, że każdy z nas go doświadcza i nie zawsze są to czary, tak? Czyli zawsze warto się przyjrzeć temu, czy są jakieś naturalne powody do zniechęcenia, tak? Na przykład, jeżeli mamy niepowodzenie w pracy, nieprzyjemności jakieś, z kimś się pokłóciliśmy, ktoś nas zaczepił i naprawdę tak ochrzanił w autobusie o brak maseczki, a my właśnie przecieraliśmy okulary i musieliśmy coś zrobić, żeby jakoś ratować sytuację, tak? Przez różne tego typu rzeczy, no to my możemy być trochę zniechęceni, tak? Jejku, no przecież noszę maseczki, a tak mi się oberwało, jak nie wiem co, tak? Ale jeżeli, czy zmęczenie, choroba, tak? I jesteśmy przy tym zniechęceni, bo to trwa. To jest coś, co jest naturalne. I nie ma co myśleć, że to jest atak. Ale jeżeli się okazuje, że ja w tej pracy już kilka razy dostałam po głowie, jeżeli się okazuje, że idę, ja to po prostu pamiętam, przyjechałam na targ, chciałam zaparkować, I czekałam, aż się zwolni miejsce. I jakiś facet chciał przejechać. Tak zaczął na mnie krzyczeć. Tak zaczął się drzeć. Wiesz, ja mówię, no dobra, jestem blondyną, no ale nie mam się gdzie wycofać, bo z tyłu już stoją samochody. Tak, ale jakoś przeżyłam. Zaparkowałam i jakiś facet zaczął się na mnie drzeć. Mówi, nie widzi pani, że ja jadę? Jak pani zaparkowała? Ja mówię, no tak jak wszyscy. Oni źle zaparkowali. Wiesz, i już potem ja mówię, to już jest za dużo, zaczynam się modlić. Tak? Rozumiecie? Czyli różne takie rzeczy się zdarzają, które jakby nas tak szczypią. Tak? I to powoduje, że przychodzi do nas takie, idziesz po prostu z radością i nagle po prostu nie, no co to jest? Tak? Jeżeli my na to nie zwracamy uwagi, lekceważymy to, to już zaczyna się jakieś działanie nieprzyjaciela w naszym życiu w kierunku naszego osłabienia, tak? Czyli jeżeli tych osłabień jest zbyt dużo, albo są, nie ma do nich naturalnych różnych rzeczy, znaczy nie ma powodów naturalnych, aby one były, aby one w naszym życiu się pojawiały, a zniechęcenie jest, to znaczy, że możemy zwrócić uwagę na to, że to jest atak nieprzyjaciela, tak? I tym, jakby tym celem tego na ataku jest to, aby przygotować grunt pod następny, tak? Bo jak jesteś zniechęcony, to nie za dużo wytrzymasz, tak? Twój duch jest przygnębiony, jak jesteś zniechęcony, a to wysusza całe ciało. Czyli zobaczcie, że my zupełnie inaczej reagujemy na trudną nawet sytuację, jak nie jesteśmy zniechęceni, niż na trudną sytuację, kiedy naprawdę jesteśmy zniechęceni. Wtedy jest nam ciężko, nawet z dziećmi, tak? Ja wracam do domu i naprawdę jestem zmęczona. Taka zniechęcona, Jezu, jeszcze tyle godzin przed spaniem, a ja już bym się położyła. I moi dzieci zaczynają do mnie mówić. Ja już widzę, że ja jestem w fazie krótkie fiłki. Tak? Czyli oni mówią, a ja po prostu odpowiadam. Potem, teraz nie, zaraz, idę do łazienki. I już widzę, że jestem naprawdę zniechęcona już tym dniem i muszę coś ze sobą zrobić, tak? Orientuję się. Tylko wiem, że to jest związane ze zmęczeniem. Ale czasami jest tak, że nie ma żadnych powodów, a naprawdę czujesz zniechęcenie. I jak to zniechęcenie się przedłuża jednego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, to zaczyna przynosić owoce w twoim życiu. Po zniechęceniu przychodzi zamieszanie. I dobrze jest wtedy zwrócić uwagę na takie zamieszanie bez powodu. I słuchajcie, teraz żyjemy w trochę takim trudnym czasie, bo to zamieszanie jest cały czas. Informacje w mediach, śmierci dookoła, co będzie, co nie będzie, tak? Kiedy zamkną sklepy, kiedy je otworzą, czy biznesy padną, czy nie padną, tak? To zamieszanie jest po prostu dookoła nas i my nie możemy myśleć, że to na nas nie wpływa. Tak? Czyli my jesteśmy jak Józef, nigdy nie damy się zranić. Otóż Józef był zraniony, tylko coś z tym zrobił. Więc jeżeli my jesteśmy w fazie wojny, a niestety pandemia i to, co się dookoła nas dzieje, takim fazą jest, dlatego, że jest bardzo duża intensywność śmierci, bardzo duża intensywność bólu, więc jeżeli jesteś osobą duchową, po prostu to czujesz. Więc w powietrzu jest uwolnione bardzo wielka siła zamieszania, tak? I jeżeli w tym zamieszaniu, tak, nic nie zrobimy, to zaczniemy tracić jasność tego, do czego jesteśmy powołani. Jasność tego, czy podjęliśmy dobre decyzje w naszym życiu. I przychodzi do nas bardzo duża ilość lęków, które to zamieszanie niesie. Tak? Potem przychodzi właśnie depresja, bardziej bym ją nazwała opresją, tak? Czyli to jest taki nieodparty lęk, który pojawia się w wypadku zniechęcenia i zamieszania wraz z ogólnym zabałganieniem dyscypliny duchowej. Tak krótko, ale ja o tym powiem, bo dołączę tutaj jeszcze taką wersję związaną z naszym zdrowiem, tak? Że jeżeli my, właściwie mogę teraz już to powiedzieć, że te rzeczy związane z takimi opresyjnymi rzeczami, tak? Bo depresja to jest choroba. Depresja to jest choroba, która jakby są pewne, jest pewna, pewne rzeczy muszą się wydarzyć, tak? Czyli są pewne schematy, po których poznaje się, że to jest depresja. Natomiast taka opresja duchowa, w której ta depresja stanowi jakąś część, ona może być związana również z tym, że nie prowadzimy życia we właściwy sposób. Czyli po prostu kompletnie nie odpoczywamy, robimy na dwa etaty, tak? Nie bierzemy pod uwagę tego, że naszym priorytetem jest rodzina, w ogóle z nią nie spędzamy czasu, tak? Robimy tysiące rzeczy, jemy byle co, po prostu nie śpimy i w pewnym momencie jesteśmy osłabieni. Jeżeli będziemy to kontynuować na okrągło, tak? No to dostaniemy depresji. Takiej zwykłej. normalnej. Dlatego, że łamaliśmy wszelkie zasady po prostu funkcjonowania. No umówmy się, jak człowiek skoczy z dachu, to raczej się zabije. No w najgorszym momencie się połamie. Tak? Podobnie jest z tym. Jeżeli nieustannie będziemy łamać pewne rzeczy związane z naszym funkcjonowaniem, to na pewno nasz organizm tego nie wytrzyma. Tak? I siądziemy. W pewnym momencie siądziemy. Ale w tym wypadku, w tej opresji, tak? Bo tak możemy powiedzieć, musimy zdać sobie z tego sprawę, że w czasach ostatecznych ta opresja stanie się narastającym problemem i musimy nauczyć się, jak z nią zwyciężać. I to, co teraz widzimy, te badania, które są zrobione, one nam bardzo mocno pokazują, że w dzisiejszym czasie tak naprawdę bardzo dużo ludzi zaczyna chorować na depresję. Bardzo dużo ludzi czuje taką opresję wręcz duchową w swoim otoczeniu, nie może tego wytrzymać i popełnia samobójstwa. Szczególnie wśród młodych ludzi, którzy są bardzo zagubieni. Więc depresja w tej wojnie, w której teraz żyjemy, staje się takim naprawdę taką normą. Jeżeli my w naszym życiu nie będziemy czegoś z tym robić, to też nas będzie pochłaniać. Jeżeli my zrezygnujemy z naszego bycia blisko z Bogiem, to nas zacznie pochłaniać. Wczoraj mówił Mariusz i Mariusz mówi, że dla niego najtrudniejszą, Mariusz Jagodziński z Poznania, i Mariusz mówi, że dla niego bardzo trudną rzeczą jest to, bo on zauważył, że ludzie właśnie tracą tą dyscyplinę duchową, przestają się modlić, że na początku, jak była ta pandemia, to wszyscy ruszyli do takiego oczyszczania. Wiecie, jak to jest, człowiek się rozchoruje, to się oczyszcza, szuka jeszcze taki grzech, tamte rzeczy, nie? No ale się trochę uspokoiło, no to wszystkim się już odechciało. I on mówi, że dla niego najtrudniejsze jest to, że ludzie gdzieś w pewnym momencie jakby popadają w taką stagnację. A pamiętajcie, że stagnacja jest jedną z części procesów właśnie pójścia w kierunku ciemności, tak? Bo jest stagnacja, znaczy jest apatia, jest stagnacja, jest opresja, obsesja i to jest znowu dzieło nieprzyjaciela. Czyli on uwielbia nas wprowadzać w tą stagnację, tak? I depresja już jest momentem nie tylko stagnacji, ale jest momentem wycofywania się, tak? Czyli wycofywania się z miejsca, w którym byłem. I teraz dalej, następne żądło to jest utrata wizji, tak? Czyli przychodzą wątpliwości, czy Bóg nas powołał, jeszcze większe, tak? Nie trzymamy wizji i kierunku. Gdy uznamy, że popełniliśmy błąd, podążając za naszą wizją, tym bardziej jesteśmy załamani, tam bardziej jesteśmy gotowi, żeby zrezygnować, tak? I ta utrata wizji, ona spowoduje, że będziemy dryfować w miejscu i w końcu będziemy na przykład płynąć z prądem, tak? Czyli potrzebujemy prostować ścieżki dla nóg naszych w tym momencie. I w końcu żądło dezorientacji, tak? Czyli połączenie depresji, zamieszania i utraty wizji, czyli to jest nie tylko to, że zapominamy o naszej wizji, ale straciliśmy umiejętność czytania kompasu, tak? Jesteśmy zdezorientowani. Tak jakbyśmy przeszli w punkt, że ten kompas się kręci w kółko, nie wiemy co zrobić, tak? I widzisz, to jest taki moment, w którym ta dezorientacja powoduje, że Biblia do nas nie przemawia. Że przestaliśmy ufać, że dobrze słyszymy Boga. Albo uważamy, że Go nie słyszymy, tak? I również bardzo ciężko jest nam słuchać zachęcających dotąd dla nas nauczycieli słowa. Tak? Dotąd słuchaliśmy jakiegoś Billa Johnsona, jakichś innych, a teraz jakby to do nas nie przemawia. Kiedyś to było objawienie, które nas po prostu, wow, to jest to, a teraz to do nas nie przemawia. Tak? To jest oznaka tego, że coś się w naszym życiu dzieje. I znowu, kolejna rzecz, której nie możemy zrezygnować. Zobaczcie, przecież to jest wszystko ćwiczenie uważności. Te punkty już, do których tutaj doszliśmy, one nam pokazują, że już któreś kolejne żądło jest w nas wbite. Że jesteśmy coraz słabsi, a my tego nie zauważamy. Czyli jeżeli przychodzi zwątpienie w nasze powołanie, tak? To już oznacza, że coś jest nie tak. Nasze przeznaczenie, to już oznacza, że coś jest nie tak. A jak nieustannie jakby jesteśmy w tym miejscu podważania tego, czy dobrze zrobiliśmy, to nasz kompas naprawdę wysiadł, tak? I w końcu następuje wycofanie się, tak? Czyli dezorientacja, ona zawsze będzie nas kusić, żebyśmy się wycofywali, żebyśmy zrezygnowali z naszej posługi, z relacji z innymi członkami w kościele, tak? Ale często z osobami bliskimi i z rodziną. Tak? Czyli jeżeli jesteśmy w tym wycofaniu się, to my się będziemy odsuwać. A czy to ma sens? Czy w ogóle to jest sens, żeby być w kościele? A czy to rodzina ma sens? Tyle się namęczyłem, tyle ją budowałem i co? Tak? Czyli my się zaczynamy wycofywać. I słuchajcie, musimy zdać sobie sprawę z tego, że jesteśmy właśnie w stanie wojny, jesteśmy w czasie kryzysu. W stanie wojny duchowej, oczywiście, ja mówię o czymś takim, tak? I w czasie kryzysu wszystkie najważniejsze wartości są podważane. Wszystkie najważniejsze wartości, według których żyliśmy, są podważane. Dla nas, którzy jesteśmy wierzący, być może to jest dobre, bo my możemy sobie zdać z tego sprawę, że pewne rzeczy wcale nie są dla nas wartością, tak? Ale też możemy zauważać, że pewne rzeczy, jak na przykład to, że jesteśmy członkami jedni drugich, że jesteśmy ze sobą, to też będzie podważane. Dlatego niektórzy z nas wybierają to, żeby nie być tutaj, żeby być osobno, bo tam się czują bezpieczni. Czy to jest mądre? To jest mądre. Ale czy to jest podważenie wartością, jaką jest wspólnota? Tak. I identycznie, jeżeli chodzi o naszą wiarę w Boga. Czy ten Bóg naprawdę nam pomaga, jeżeli tyle ludzi żyje? A może to jest kara boska? Dlatego wielu ludzi wchodzi w różnego rodzaju teorie spiskowe. Oni potrzebują złapać się czegoś, co jest bezpieczne. Może to jest jakiś wielki spisek. I dlatego to wszystko się dzieje. Tak? Czyli w momencie takiego wycofania, tak? My będziemy wygubieni. Ale dalej, rozpacz, tak? Poczucie beznadziei i rozpaczy. To jest to, co mamy, tak? A to powoduje, że jesteśmy atakowani przez choroby, pokusy i nawet śmierć. Klęska, do której zawsze prowadzi rozpacz. Wróg stara się osłabić nas, tak abyśmy coraz bardziej oddalili się od reszty i zostali w tyle, wtedy bardzo szybko może nas pochwycić. Widzicie, nie wiem, czy pamiętacie takie plemię z Biblii, nazywali się Amalekici, ale oni byli przykładem właśnie tego, jak diabeł działa w takich czasach wojny. Amalekici zawsze atakowali najsłabszych. Zawsze atakowali tą tylnią część armii, która gdzieś się tam, wiecie, włóczyła, która tam nie gotowała, albo taka tutaj ten w jednym bucie, ten trochę poraniony. I oni byli atakowani przez Amalekitów. I co jest ciekawe, dlatego w pierwszej Samuela 15:15 mamy ten moment, w którym Saul walczył z Amalekitami i Bóg kazał wszystkich Amalekitów wybić. Natomiast Saul tego nie zrobił. Saul zostawił sobie trochę umów, żeby mu złożyć ofiarę z tego Bogu. I co jest ciekawe, patrząc proroczo, Saul został zamordowany, zabity przez Amalekitę. Wtedy, kiedy był sam ze swoim synem, gdzieś tam, tak, raniony, ten przyszedł i pomógł mu. Tak? Czyli gdzieś tam, znaczy Amalekita go ranił. Więc widzicie, diabeł podobnie działa. On nas odsuwa od siebie nawzajem. On nie chce, żebyśmy mieli relacje. On powoduje między nami różne zranienia. On wykorzystuje ten nasz brak tarczy, brak zrozumienia, abyśmy się odsuwali. Zobacz, ile razy miałeś ochotę odejść ze swojej społeczności. A może jesteś tu, bo właśnie z jakiejś odeszłeś z tego powodu. Diabeł uwielbia te zranienia, bo jeżeli jesteśmy na boku, to jesteśmy dla niego łatwi do tego, żeby nas zaatakować, żeby wbić jedno, drugie, trzecie żądło po kolei. Jeżeli my nie robimy porządku z naszym życiem, nie zauważamy tych rzeczy, to jesteśmy w pewnym momencie odszczeleni kompletnie. I teraz zobaczmy dalej, jak możemy pokonać te żądła. To już mówiłam. By skutecznie pokonać ataki wroga, musimy się zdecydować, że będziemy odpierać nieprzyjaciela, aż ucieknie. Czyli będziemy stawiać mu opór. Będziemy szukać od Boga, będziemy szukać prawdy, jak mamy się z tym rozprawić. I zobaczcie, jak możemy pokonać zniechęcenie. Czy zniechęcenie pochodzi od Boga? Smutek to i owszem, ale zniechęcenie nie. Bóg nie działa przez zniechęcenie w naszym życiu. Za to nieprzyjaciel tak. Więc już z tego możemy po tym rozpoznać, że zniechęcenie nie jest działaniem Boga w naszym życiu. Tak? I jest napisane Jakuba 3,17. Mądrość, która jest z Boga, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca, pokój i łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Tak? Czyli pokonujemy zniechęcenie przez mądrość Bożą, tak? Która jest czysta, miłuje pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. Już to jest w stanie pokonać zniechęcenie, ale zobaczcie, czyli potrzebujemy bardzo szybko się nauczyć i rozpoznać, że przychodzi do naszego życia zniechęcenie, tak? I widzisz, czyli jak możemy to zrobić precyzyjnie? Kiedy przyznajemy się do nich, kiedy widzimy, że jesteśmy smutni i zniechęceni, czyli mamy takie emocje. Mówisz, zasady, których ja się uczyłam kiedyś, to były zasady pod tytułem: jak jesteś zniechęcony, to zacznij wyznawać Słowo Boże, zacznij wracać do dyscypliny duchowej i będzie wszystko w porządku. Tylko problem polega na tym, że zniechęcenie to jest uczucie. Smutek to jest uczucie. I wiesz, my bardzo często udajemy, że nie, wcale nie jesteśmy smutni, wcale nie jesteśmy zniechęceni, nie, w ogóle takich rzeczy nie przeżywamy. Tak, czyli w środku po prostu aż to kipi z nas, ale my na zewnątrz w ogóle po prostu absolutnie tego nie pokażemy. Tak? Dlaczego mamy to pokazać? Widzisz, więc pierwszą rzeczą, którą my musimy zrobić, to po pierwsze rozpoznać, że my jesteśmy zniechęceni, smutni, a po drugie przyznać się do tego. Oczywiście nie do całego świata, tak? Hej, Asia, jestem zniechęcona, Zbyszku, jestem zniechęcona, Monika, jestem zniechęcona, Aniu, jestem zniechęcona przez niego. Rozumiecie, to jest nie to objawienie światu, to jest ten czarny długopis. Tak? Ale ja muszę przed samą sobą przyznać się, tak, jestem zniechęcona. Tyle lat po prostu to mówię i po prostu jestem zniechęcona. I pamiętam, jak uczyłam kiedyś pewnego lidera pracować z emocjami i on ciągle mi mówił o tym, jaki jest zniechęcony. Ja mówię, wiesz co, już chyba trzeba przestać wyrażać to zniechęcenie. A on mówi, ale pół roku pracowałaś nad tym, żeby mnie nauczyć emocji, a teraz mi każesz przestawać je czuć. Ja mówię, nie, ale jest jeszcze drugi punkt, którego nie realizujesz, a go uczyliśmy się. Jaki jest drugi? Ja mówię, zracjonalizować to Słowem Bożym. On mówi, jak to? No jesteś zniechęcony, tak? No to zacznij szukać Słowa Bożego, które cię zachęci. Zacznij szukać radości. Czyli przyznaj się, tak, jestem zniechęcony, powiedz to, jestem zniechęcony, w jakimś miejscu, gdzie nic nie usłyszy, najlepiej w komorze, bo tam diabeł raczej nie chodzi. Powiedz, jestem zniechęcony, tak? Albo powiedz diabłu, tak, jestem zniechęcony. A później powiedz, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. W jego ranach jestem uzdrowiona. I to jest moja prawda. I to jest moje życie. Tak? Czyli jeżeli chcesz pokonać zniechęcenie, to potrzebujesz poszukać Bożych obietnic i Bożego Słowa, które mówią, że Bóg wcale z ciebie nie zrezygnował pomimo tego, w którym miejscu jesteś. Że Bóg wcale z ciebie nie zrezygnował pomimo tego, że według ciebie powinnaś być już dalej niż jesteś. Tak, że Bóg wcale z ciebie nie zrezygnował, pomimo tego, że co drugi dzień chodzisz z nosem na kwintę. Że on cię dalej kocha. Czyli prawda, która wyzwala, kiedy pojawi się w tym momencie, to zniechęcenie zacznie powoli odchodzić. Pod warunkiem, że nie ma już takich haczyków tam powbijanych. Wtedy będzie co chwilę sprawdzać, czy nie może czasami wrócić. I będzie trzeba powtarzać proces. Tak, widzę, że wróciłeś. Hello, witaj zniechęcenie. Tak, i przychodzić do tego, że dla Boga jesteś dalej zachętą. Że dla Niego jesteś bardzo ważny. Wiesz, ludzie rozważają różne rzeczy w swoim życiu. Ja chyba przez miejsce swojego przeznaczenia ciągle rozważam to, czy nie za mało zrobiłam. I ciągle rozważam to, czy jeszcze nie ma rzeczy, które powinnam zrobić, i ja ich nie widzę. I to czasami jest, i widzę po prostu, w którym momencie to przechodzi w taki atak, wiesz, że ja po prostu myślę sobie, a może ja jestem po prostu zajęta. Wiesz, jak to brzmi? To normalnie przypomina tą rozmowę przy tym drzewie, z którego owocu nie można było brać. Czy na pewno Bóg miał to na myśli? No zobacz, ile takich rozmów diabeł nam podrzuca wtedy, kiedy przychodzi do nas ze zniechęceniem. Czy jesteś pewna, czy to po prostu, no dobrze, no kiedyś tam zgrzeszyłaś, kiedyś coś takiego zrobiłaś, no niby się nawróciłaś, no ale co, ty jesteś pewna, że ci zostało to przebaczone? Co to jest? To jest próba zarzucenia do twojego życia zniechęcenia. Więc jeżeli nie będziesz mieć tych Bożych obietnic, tak, tego, co Bóg dalej myśli o tobie, nie będziesz się tym napełniać, to nie ma szans, żebyś mogła stanąć na fundamencie prawdy w swoim życiu, tak? Czyli potrzebujesz poddawać każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi, bo za tymi emocjami przyjdą złe myśli. Więc jeżeli nie zaczniesz szukać myśli Chrystusowej, to po prostu zniechęcenie będzie się w twoim życiu rozprzestrzeniać, tak? Czyli zniechęcenie nigdy nie może wyznaczać nam kursu, tak? Wiara powinna wyznaczać nam kurs. Pokonywanie zamieszania. 1 Koryntian 14:33. Bóg nie jest ojcem zamieszania. Nie wiem, czy wiesz. Ale w sztuce wojennej żołnierze uczą się tego, że zamieszanie jest czymś normalnym na froncie. Po prostu to jest normalna rzecz w wojnie. I teraz zobaczcie, jak to jest z różnymi rzeczami, które słyszymy teraz w tej pandemii. W ogóle to wam powiem, że nasz rząd naprawdę jest genialny. Musi cały czas ogrywać Polaków. Mówią tak, nie będzie można wyjechać na wakacje. Polacy myślą, okej, na wakacje nie pojedziemy, ale pojedziemy w podróże służbowe. No to rząd mówi, podróże służbowe są zabronione. Polacy mówią, podróże są, ale takie krótkie wypady tak, nie? Więc pojedziemy na narty, pojedziemy wcześniej, a później jest numer pod tytułem wyciągi nie chodzą. Ale na te górki, na które się wjeżdża, jak na przykład Szędzielnia czy Kasprowy, to chodzą, bo to nie jest górka zjazdowa, to jest górka wycieczkowa. A jeżeli chodzi o wynajem kwater, wynajmuje się parkingi. Ludzie wynajmują parkingi, płacą za parking. A mieszkanie mają w gratis. Wiesz, ja po prostu jestem pogubiona. Po prostu w końcu zarezerwowałam normalnie kwaterę, mówiąc, jestem księdzem, czyli jestem ta mundurowa, mogę wyjechać, mam warsztaty. Tak? Ale po prostu, słuchajcie, jest uwolnione takie zamieszanie, które my jeszcze swoimi różnymi rzeczami uwydatniamy. Jeżeli my tego nie widzimy, to naprawdę, czyli pokonywanie zamieszania, nie mam na myśli tego, jak my jako Polacy je pokonujemy, tylko taki Boży sposób rozprawiania się z zamieszaniem. Czyli w sztuce wojennej zamieszanie jest czymś normalnym, tak? I to samo dotyczy walki duchowej, tak? Czyli żołnierz, który jest zdyscyplinowany i naprawdę jest wyszkolony i nosi pas prawdy, to on, patrząc na zamieszanie, szuka drogi wyjścia. Tak? Czyli wylądowałeś na jakiejś wyspie. Miałeś odbić zakładników. Okazało się, że zakładnicy są na innej wyspie. Ale to jest wyspa, którą możesz przejść w wodzie po kolana. Obserwowałeś ludzi, którzy tam przechodzili, tak? Więc przyszedłeś po kolana. I okazało się, że znalazłeś zakładników, tak? Czyli w momencie zamieszania my Polacy powinniśmy być dobrze. W sumie te parkingi to tak dobrze w tą stronę idą, tak? Ale jeżeli chodzi o zamieszanie, które się dookoła nas wytwarza, to zamiast go gromić i związywać, wiesz, za każdym razem walczę, związuję, strach i w ogóle, to lepiej poczekać i zobaczyć, z jakiego źródła ono idzie. Tak? Czyli poobserwować wszystko i w tym momencie, kiedy już masz cały plan, całą strategię, wtedy zaatakować. Tak? Czyli tak jak dobry włamywacz. Musisz sprawdzić wszystkich, którzy się poruszają do zamku, wszystkie zabezpieczenia, wszystkie rzeczy, które są dookoła i wtedy będziesz wiedzieć, co masz zrobić. Jak masz zaatakować, tak? A Duch Święty cię poprowadzi w tym wszystkim. Czyli jeżeli chcesz pokonać zamieszanie, potrzebujesz pozostać przed Bogiem, być dobrym obserwatorem i czekać, aż On powie, kiedy masz się poruszyć. Czyli czekać, kiedy Duch Święty ci powie, teraz jest czas, by poruszyć się, teraz jest czas, żeby pójść, tak? Czyli musisz poznać te sposoby walki z wrogiem. O pokonywaniu depresji już mówiłam, tak? Czyli zaczęłam mówić o tej depresji, która jest po prostu opresji, tak? Która wynika z depresyjnego stylu życia, w którym ty żyjesz, czyli z codziennego wycieńczenia, codziennego biegu, czyli pracy ponad siły, nieszanowania odpoczynku, ciągłego rodzenia sobie przy pomocy starych mechanizmów, tak, obronnych, nieprzerabiania zranień z przeszłości, tak mówię. Jak będziecie chcieli, to powiem wam, gdzie macie tego szukać, o czym mówię. Stosowania obron ludzkich i odłożenia i przemęczenia, które permanentnie towarzyszy naszemu życiu, tak? I do tego wszystkiego dochodzi brak dyscypliny duchowej, brak czytania słowa, brak modlitwy i brak relacji z Jezusem. Tak? Czyli to wszystko jest jak po prostu strzała do tego, żeby po prostu zostać odstrzelonym przez diabła i naprawdę wylądować w niezłej opresji, tak? A ponieważ to już jest trzecie ukąszenie, to będzie bolesne, tak? Czyli jeżeli my wrócimy po prostu do obecności Bożej, zaczniemy szukać Jego obecności, zaczynamy prosić Go, żeby On prostował nasze drogi, zaczynamy spędzać czas ze Słowem Bożym, zaczynamy myśleć jak Słowo Boże, szukać tego, co mówi Słowo Boże, czyli to wejście, powrócenie do dyscypliny, na ile możemy, nawet do takiego słuchania, tak? Słuchania tego, co ktoś mówi. Nawet jak masz z tego wyczytać tylko jedno zdanie. Słuchajcie, ja przechodziłam przez taką depresję poporodową. Ja pamiętam, że ja wtedy słuchałam cały czas słowa i spędzałam godzinę siedząc na kibelku i modląc się na językach. Mogłam siedzieć na kibelku, bo tylko tam mnie nikt nie dopadał i tam mogłam pół godziny posiedzieć. I tak robiłam przez 2 miesiące. Nigdy nie powiem osobie, która naprawdę ma stwierdzoną depresję, żeby coś takiego zrobiła. Ale ja coś takiego zrobiłam. I chodziłam z słuchawkami 2 godziny i słuchałam. Czasami jedno zdanie zapamiętywałam. Tak byłam zmęczona, tak byłam wykończona. Ale to jedno zdanie, jak takie ziarno, powodowało zmianę w moim życiu. Powodowało wzrost w moim życiu. Powodowało odwrócenie się do tej opresji, w której byłam. Więc jeżeli jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, w czasie takiej wojny, takiej zadymy, jeżeli widzisz, że przychodzi do ciebie przygnębienie i naprawdę nazwałabyś to już depresją, to ty przestań to dalej nazywać. Zacznij coś robić, żeby to zatrzymać. Bo to będzie się posuwało. To się nie zatrzyma, nie stanie. Tak? Pokonywanie utraty wizji. Kiedy zaczynamy tracić wizję, to jest jedyny moment, kiedy możemy umocnić się jeszcze bardziej w tym, co Bóg kiedyś nam mówił a propos swojego powołania i swojego przeznaczenia. Kiedy Bóg prowadzi nas do naszego celu, powinniśmy zapisywać to, co do nas mówi. Jego słowo, Jego proroctwa, to, co z Pisma Świętego do nas trafiało, to, co z książek do nas pisało. Jeżeli mamy to wszystko, to w momencie, kiedy czujemy, że naprawdę tracimy wizję, możemy do tego wrócić. Gorzej, jak nie mamy, bo wtedy nie mamy do czego wrócić. I wtedy bardzo ważną rzeczą dla nas jest to, żebyśmy poszli do tych ludzi, którzy są ludźmi proroczymi. I żebyśmy poprosili ich, aby oni pomodlili się i przypomnieli nam, co Bóg mówił do naszego życia. To jest właśnie takie miejsce ku pokrzepieniu, ku zachęceniu, którego potrzebujemy, w którym potrzebujemy się znaleźć. Znaleźć się wśród ludzi jak Saul, wśród proroków, którzy zaczną przemawiać do naszego życia i na nowo napełniać zachęceniem nasze życie, tak? I widzisz, ale to jest też moment, w którym możemy wrócić do rzeczy, które są w nas wbudowane. Czyli widzicie, w czasie I wojny światowej, to ja już wam chyba mówiłam, była taka na wodzie, Niemcy mieli taką taktykę, że robili zadymianie. Czyli były 2 armie na wodzie, które ze sobą walczyły. Płynęli alianci, płynęli Niemcy i w pewnym momencie Niemcy włączali dym na tej wodzie. Cała woda była zasłana dymem. I to, co robili Anglicy, to zaczęli się poruszać tam, gdzie słyszą głosy. Ja mogłam wam już to mówić, bo ja to powtarzałam wiele razy. I wpadali na siebie. I kiedy dym opadał, okazywało się, że zostawało bardzo mało alianckich okrętów, bo się potopiły nawzajem, powpływały na siebie. I wtedy dowódcy postanowili zmienić strategię. Wyszły rozkazy. Kiedy jest zamieszanie uwolnione nad twoim życiem, kiedy nie masz wizji, to musisz płynąć dalej w wyznaczonym kierunku. To jest najgorszy moment na zmianę kierunku. Tak? Czyli jeżeli masz utratę wizji, jeżeli masz zamieszanie, tak, nie widzisz, nie możesz wtedy zmieniać kierunku. Musisz płynąć dalej w obranym kierunku i dopiero jak wypłyniesz z tego zamieszania, możesz się zdecydować na zmianę wizji. I to może cię uratować. I co więcej, uratuje cię również to, że płyniesz już na przyrządach i na kursie, który jest dla ciebie wybrany. czyli masz wybrany kurs. Masz się radować w Panu. Masz być w Jego obecności. Wybrałeś być częścią Kościoła. Tak? Masz swoje przeznaczenie i choć go jeszcze nie rozumiesz, to ono zostało ci dane i problem jest taki, że ty go nie widzisz, ale ono jest. Tak? Więc czekasz na jego objawienie. Ale dalej jesteś w uwielbieniu, dalej zanurzasz się w jego obecności, dalej się modlisz, dalej czytasz słowo i czekasz, aż wypłyniesz z zamieszania. Czyli nie dasz się zastraszyć z tym, Boże, już po prostu miesiąc to zamieszanie, tylko ufasz swojemu Bogu, bo On wie, nawet jak ty nie wiesz. Bo On widzi, nawet jak ty nie widzisz. Tak? I słuchasz, szukasz znowu słów obietnicy, które są wpisane po prostu są wpisane w Piśmie Świętym. Ja mam przyjaciółkę, Asię, mieszka w Gdańsku, i to jest kobieta, która znacie ją, znacie prawdopodobnie jej męża, i ona opowiada takie świadectwo, że przez ponad 10 lat walczyła o swojego męża. Oni byli wierzący, mieli dzieci, te dzieci były małe i mąż kompletnie jakby odjechał. Poszedł w różne straszne rzeczy, w niedobre rzeczy, ale ona wiedziała, że ona nie chce się rozwieść, ona wiedziała, że ona chce o to walczyć. Takie dostała przekonanie. Ale nie wiedziała, że to będzie tyle trwało. Ponad 10 lat walczyła, aby Szczepan był zachowany. I Szczepan jest zachowany. Szczepan jest liderem. Szczepan żyje z Bogiem. Czyli w tym zamieszaniu ona ogłaszała Boże obietnice, trzymała się Pana i świadectwo jest naprawdę mocne. Tak? Czyli w momencie, kiedy tracisz wizję, musisz trzymać się tych rzeczy, które o wizji zostały ci powiedziane. Tak? I w końcu pokonywanie dezorientacji, bo po tym przychodzi następny czas, czyli po stracie wizji. Wiecie, jak to jest napisane? Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Jak tracisz poznanie, tracisz kierunek, to jesteś w dezorientacji. Tak, czyli nie wiesz, gdzie co, do czego to właściwie zmierza. I zobaczcie, teraz jesteśmy w takim miejscu. Do czego to właściwie zmierza? Gdzie idziemy? W jakim kierunku idziemy? Nikt z nas nie wie. Tak? To jest dezorientacja. I teraz tutaj znowu. Piloci są uczeni tego, że kiedy wlatują w miejsce, gdzie nic nie widać, wlatują w czarne, burzowe chmury, to to, co muszą wtedy zrobić, to muszą na stałych przyrządach lecieć. Czyli na tych, które są wbudowane. Czyli na naszej relacji z Panem Bogiem i na Słowie Boże, które określa to, co jest dla nas ważne. Znowu. Jeżeli jest dezorientacja, zawsze w Słowie znajdziesz to. Natomiast jeżeli będziesz w dezorientacji polegać na odczuwaniu, to odczuwanie może ciebie zwieść. Dlaczego? Bo do dezorientacji, w dezorientacji u człowieka pojawia się bardzo dużo podejrzliwości, rozgoryczenia, pojawia się bardzo dużo odrzucenia, osądu, jest zdezorientowany tym, jeżeli jeszcze jest nadwrażliwy, to nie wie, czy go ludzie naprawdę lubią, czy go nie lubią, a może go nie lubią. Ma mnóstwo takich rzeczy. Bo to jest dezorientacja. Więc potrzebuje się trzymać wbudowanych przyrządów. Tego, że ma kochać bliźniego swego jak siebie samego, że ma kochać siebie tak, jak jest przez Boga kochany. I płynąć do przodu, nie zmieniając kursu, na wbudowanych przyrządach. Aż do momentu, aż dezorientacja się skończy. Okej? I w końcu, czyli poleganie na własnych uczuciach, poleganie na własnych odczuciach, bo mówimy o uczuciach i odczuciach, powoduje, że tracimy kontrolę bardzo często, tak? I przyrządy, nasze te duchowe przyrządy, one niedobrze działają. I w końcu pokonywanie wycofania. Pozostań w miejscu przeznaczenia. Tak pokonasz wycofanie. Pozostań w miejscu wyznaczenia. Czytałam takie notatki o wojnie w Zatoce i okazuje się, że najwięcej ofiar było wśród wojsk rezerwy i cywilów. Najmniej wśród tych, którzy byli na froncie. Więc jeżeli jesteś w momencie, masz takie myśli, uczucia, wszystko cię pcha, aby się wycofać z miejsca, w którym jesteś, zostań tam, bo jak wyjdziesz poza linię twojego przeznaczenia, twojego powołania, to będziesz pokonany. I tutaj właśnie wchodzą nam ci Amalekici. I w końcu pokonywanie rozpaczy. Nie wycofuj się z relacji z ludźmi. Zostań z nimi. Nie wycofuj się z relacji z ludźmi, kiedy dopadła cię już rozpacz, masz ochotę się wycofać, jesteś w dezorientacji, straciłeś wizję, masz opresję, jesteś w bardzo dużym zamieszaniu. Nie wycofuj się z relacji z ludźmi. Powróć do relacji. Nawet jeżeli to wszystko wynika z jakichś twoich doświadczeń w kościele, nie daj się oddzielić, bo będziesz pokonany. I w końcu ostatni punkt, przezwyciężenie porażki. Widzisz, Paweł miał takie momenty. Pisał w 2 Koryntian 4:9, pisał powołany, ale nie powalony, ale nie pokonany. Pisał w 2 Koryntian 1:8, nieomal zwątpiłem o życiu swoim. Pisał w 2 Koryntian 1:8, 1:8-9, że Bóg wzbudza zmartwych. Czyli doszedł do tego wniosku, był tak blisko śmierci, że mówił, ale Bóg wzbudza zmartwych. Tak? I tutaj mamy 1 Koryntian 15:27, który mówi nam, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Więc jeżeli chcemy wyjść z miejsca porażki w naszym życiu, potrzebujemy wrócić do prawdy. Czyli zawrócić do tego, od czego zaczynaliśmy. Powrócić do tego, że On nas umiłował, że On nas otacza. I nawet jak teraz nie możemy się ruszyć, bo nie mamy za dużo możliwości, to On nie traktuje tego miejsca jako porażkę. On nas przeprowadzi. To całe zamieszanie, ta dezorientacja, ten brak wizji, brak widzenia, ten brak takiego kierunku, w którym mamy się poruszać, to są rzeczy, które po kolei nas obciążyły i doprowadziły do miejsca porażki. Czujemy porażkę. No słuchajcie, trudno jest nie czuć porażki, kiedy wydaje ci się, że nic w twoim życiu się nie dzieje. Albo wydaje ci się, że nie dzieje się to, co dla ciebie jest planem Bożym. Trudno jest nie czuć porażki w tym momencie, kiedy próbujesz coś zrobić dla Boga i ci to ciągle nie wychodzi. Trudno jest nie poczuć porażki, kiedy widzisz, jakbyś buksował w miejscu. Ale w tym miejscu, w którym jesteś, który już jest wbite w ciebie ósme żądło i czujesz naprawdę porażkę, masz ochotę zrezygnować z relacji, masz ochotę się uciec, to jest najlepsze miejsce do znalezienia Boga i spotkania się z Nim. Do takiego miejsca uciekł Eliasz. Kiedy siedział w jaskini i mówił, Boże, przyjdź do mnie. I oczekiwał, że ten Bóg przyjdzie w burzy. Ale Bóg nie tylko nie przyszedł w burzy, przyszedł w pokoju, w ciszy, ale pierwsze, co powiedział, mówił, wyjdź z tej jaskini. Wyjdź z tego ukrycia. Wyjdź z tego miejsca, gdzie słyszysz dużo głosów. Magda głosiła kiedyś takie fajne słowo o jaskini i mówiła, że jak człowiek siedzi w jaskini, to słyszy tam dużo głosów. I opowiadała przykład Dawida, który uciekł przed Saulem i siedział w jaskini i mnóstwo głosów mówiło mu, co ono ma robić. Mówiło mu na przykład, masz zabić Saula. Tak? Czyli miejsce jaskini jest takim miejscem, w którym słyszysz mnóstwo głosów. Głosy troski, głosy nieprawdziwe, głosy bólu, głosu buntu, czyli słyszysz podszepty demoniczne. Musisz wyjść z jaskini, stanąć w obecności Bożej, stanąć przed Nim, stanąć w ciszy i zacząć przebywać z Nim, zacząć rozmawiać z Nim i zobaczysz, że Bóg wyprowadzi cię z miejsca porażki i przezwyciężysz porażkę w swoim życiu. Ponieważ mój budzik wybił koniec, to ja kończę. Możecie wstać na chwilę. Tato, my dziękujemy Tobie za Twoją łaskę. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś ponad wszystko. Tato, my dziękujemy Tobie, że w tym momencie zamieszania, w którym żyjemy teraz, w tym momencie zniechęcenia, w którym żyjemy teraz, w tym momencie depresji, które nas dotyka, w tym momencie wizji, którą wiele razy tracimy, w tym momencie dezorientacji, w tym momencie wycofania, Ty cały czas jesteś z nami. Tato, ja dziękuję Tobie, że w tym momencie, kiedy dotyka nas rozpacz, Ty cały czas jesteś z nami. Kiedy doświadczamy klęski, Ty cały czas jesteś z nami. Ja dziękuję Tobie, Tato, że choć nie zauważyliśmy tych wszystkich żądeł i być może jesteśmy w tej jaskini, w tym miejscu, do którego doszedł Eliasz, A Jonasz też był w ciekawym miejscu. Ja ci dziękuję, że ty potrafisz nas wyciągnąć z tego miejsca. Nie tylko z jaskini, ale i z ryby. Że ta ryba nas wypluje, że ta porażka nas wypluje. Dlatego, że naszym przeznaczeniem nie jest porażka. Naszym przeznaczeniem jest spotkanie się z tobą. Spotkanie się z tym, który jesteś umiłowany. Z tym, który jesteś najważniejszy. Ja ci dziękuję, Tato, za twoją łaskę i za doświadczenie twojej dobroci, twojej miłości. Ja dziękuję tobie, że ty jesteś z nami. Że ty jesteś z nami. Że jesteśmy dla ciebie tak ważni. 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 My dziękujemy tobie za twoją łaskę. Za łaskę bycia z tobą. Mogę poprosić zespół uwielbienia? Pianistę poproszę. Wszystkich. Chciałam wam powiedzieć taką historię. Postaram się ją mówić ogólnie, aczkolwiek myślę, że będziecie wiedzieli, o czym mówię. Bóg mi powiedział, że mam jechać do przyjaciela. Do przyjaciela, w którym jest bardzo w trudnym miejscu. Kiedy tam pojechałam, powiedział mi, żebym zabrała olejek radości. I żebym go namaściła olejkiem radości. Ja w swoim myśleniu myślałam, że to jest takie namaszczenie do uzdrowienia. A może i było. Ale znowu to nie było to uzdrowienie, o którym ja myślałam. To, którego ja oczekiwałam. Ale kiedy modliłam się, to powiedziałam mu, że jesteś radością Boga. Masz przestać przeliczać porażki, które w życiu zrobiłeś. Ponieważ tata przysłał mnie tutaj z daleka, żeby ci powiedzieć, że jesteś jego radością. Kazał mi wylać na ciebie ten olejek radości. Kazał mi powiedzieć ci, że jesteś olejkiem radości. Odcinałam go od porażki za porażką, bo wiedziałam, że one przechodzą przez jego głowę. Kilka dni później dowiedziałam się, rozmawiając z moją przyjaciółką, że mieli rozmowę, w której ten sam człowiek wypłakiwał się i on powiedział: ja tak pragnę, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. Tak pragnę, żeby przywitał mnie tak jak Szczepana i powiedział do mnie: mój synu kochany, jak ja się cieszę, że ty jesteś. Ja wiem, że tak się stało. Ale wiem też, że tata przywitał go już tutaj. I użył do tego trochę niewiedzy proroka, jego głupoty, który po prostu był posłuszny. Więc to, co chcę wam powiedzieć, to to, że jesteście radością Pana. Bez względu na to, ile żądeł jest w was wbitych. Ile trudnych rzeczy przeszliście. Ile upadków zaliczyliście. Ile depresji zaliczyliście. To nigdy nie możecie gubić tego, że jesteście radością Pana. Wiele rzeczy nie rozumiemy. Nie rozumiemy, dlaczego w pewne rzeczy tata nas wtrąca. Później się okazuje, że jesteśmy tam dla innych celów. Być może nie pojechalibyśmy tam inaczej. Bóg ciągle ratuje życie, a nam się wydaje, że my jesteśmy zbawicielami. Jak byłam w Afryce, przekonałam się o tym, że ból i gorycz i niemoc, która tam jest, i to nasze mówienie o wielkich misjach, wszystkich mówienie o wielkich misjach, jest niczym w porównaniu z Bogiem, który chce się pochylić nad pojedynczym człowiekiem, aby powiedzieć, że oddał swojego syna za jego życie. Bo ten człowiek jest jego radością, bo jest jego synem umiłowanym. Więc ja modlę się teraz, aby Bóg nie tylko wyciągnął was z waszych porażek, żebyście o nich nie myśleli, aby otworzył wasze oczy i przyprowadził was do tych, którzy być może będą rozstawać się ze światem, albo być może są w takim miejscu, że są cali pokuci przez te żądła, bo w takim zamieszaniu jesteśmy. ale żeby przyprowadził was do tych miejsc, dlatego że sami rozprawiliście się z żądłami śmierci, które miały was zabić. Abyście je zobaczyli w ludziach dookoła was i abyście je zatrzymali i odwrócili ten proces w kierunku życia i błogosławieństwa, który jest nas Jezus Chrystus. Abyście pamiętali o tym, że jeżeli widzicie jakiekolwiek żądło w życiu człowieka, to ten człowiek został wam oddany w ręce, abyście go zawrócili z drogi śmierci do drogi życia. Ja teraz modlę się o tych, którzy tu słuchają, o tych, którzy tam słuchają, żeby wasze oczy otworzyły się, abyście zobaczyli tą Bożą wizję, wizję wybawienia, to przeświadczenie i powołanie Kościoła, którym jest każdy z nas, do znalezienia tych, w których są wbijane żądła, żądła słów, żądła śmierci, żądła łamania woli, żądła dezorientacji, załamania, opresji, utraty widzenia, nadziei. I abyście przynieśli ich do miejsca nadziei, do miejsca wolności. Tato, ja dziękuję Tobie za ducha wolności, za ducha wolności, za ducha wolności, za ducha wolności, za olejek radości, którym Ty jesteś rozlany na naszych dłoniach, abyśmy mogli zanieść Ciebie na naszych dłoniach, na naszych ustach, na naszych oczach, na naszym słyszeniu, do tych, którzy utracili wizję, do tych, którzy są bez nadziei. Duchu Święty, ja modlę się, abyś teraz otwierał nasze oczy. Otwierał nasze oczy, abyśmy przestali żyć dla siebie. Abyśmy przestali żyć dla siebie. Abyśmy wyruszyli do naszego powołania. Bo to jest rok wyruszenia do naszego powołania, wyruszenia do naszego przeznaczenia. Abyśmy nie byli tymi na końcu armii, których rozproszą Amalekici, ale abyśmy zaczęli ubierać całą zbroję Bożą, zaczynając od pasu prawdy, abyśmy zaczęli ubierać całą zbroję Bożą, bo hełm zbawienia już nam założyłeś. Shipata kapara takala rato kolorotika laratoja uria rapama na kendere to kolorotita para takala ratia. Uria rapama na kambara shikendere to kolorotita la rataya. Uria rapama na kalara to kolorotita raprama naya. Tata, otwieraj nasze oczy, abyśmy zobaczyli, jakie bogactwo chwały jest nam dostępne. Abyśmy wiedzieli, że Twoje obietnice, one się wypełnią, że Twoje słowo nie wraca puste, ale wykonuje Twoją pracę w nas, Twoją pracę w naszych kościołach, Twoją pracę w naszym kraju, Twoją pracę w naszych miastach. Duchu Święty, ja modlę się, abyś Ty otwierał nasze oczy. Otwierał nasze oczy, abyśmy widzieli prawdę, do której nas przeznaczasz. Prawdę, do której nas powołujesz. Duchu Święty, otwieraj nasze oczy. Otwieraj nasze oczy, abyśmy już teraz ujrzeli Ciebie, teraz już ujrzeli Króla. Abyśmy wiedzieli, że Ty powiedziałeś, że nas nie porzucisz, nie opuścisz. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że będziesz z nami aż do skończenia świata. Nie, że my do Ciebie pójdziemy, ale Ty będziesz z nami tutaj. Że będziesz dostępny, będziesz obecny każdego dnia, kiedy tylko oddzielimy się dla siebie. Ja proszę Cię, ucz nas miejsca oddzielenia, ucz nas miejsca wyruszenia. Ucz nas powrotu do miejsca oddzielenia, ucz nas powrotu do wyruszenia. Tato, spraw, abyśmy szli do miejsca naszego przeznaczenia, przez miejsce oddzielenia. Abyśmy się zatrzymywali dla spotkania z Tobą, dla bycia w Twojej prawdzie, dla bycia z Twoją prawdą, dla bycia z Tobą. Abyśmy dali się nakarmić i wyruszyli dalej do naszego przeznaczenia. Abyśmy nie byli tymi, którzy się cofają, którzy się wycofują, którzy są wyrwani. Ale abyśmy byli tymi, którzy idą w kierunku naszego przeznaczenia. Biegną do celu, biegną do nagrody w górze. Do nagrody, którą Ty jesteś. Którą Ty jesteś. Wywyższamy Ciebie, Królu Królów. Wywyższamy Ciebie, Królu Królów. Wywyższamy Ciebie, Królu Królów.